Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
A teraz na sam koniec polityk zagości, a tym politykiem na łączach telefonicznych będzie Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Tytułuję posłem, bo chociaż jest pan byłym posłem i byłym europosłem, chociaż może jeszcze w tej kadencji albo do Europarlamentu, albo do Sejmu pan wejdzie, bo jest to możliwe. Nie tutaj jedna tylko osoba musiałaby zmienić pracę i już albo europarlamentarne, albo sejmowe podwoje stoją otworem. Tyle tytułem wstępu i zapowiedzenia, a temat już jest kampania. Kampania, która przybiera na tempie i wydaje się, że ruszyły dwie wielkie maszyny, a mniejsze łódeczki muszą starać się nawigować w tej dużej batalii. Jak Konfederacja się odnajdzie w tym tektonicznym zderzeniu PiSu i Platformy, bo media, szczególnie te duże media, tak to opisują, no i sondaże to potwierdzają. Jest Trzaskowski, jest Nawrocki, a pozostałym kandydatom spada poparcie.
Znaczy to, że jest głównie Trzaskowski i Nawrocki, to bo, czyli kandydat PiSu, no początkowo nie było wiadomo, kto nim będzie. To było do przewidzenia, tak, no to partie nadal pozostają największymi partiami i kandydaci przed nami. Nawet jakby konia wystawiły do wyborów, to myślę, że większość wyborców by poszła głosować na tego konia. Więc tutaj jakiegoś wielkiego zaskoczenia nie ma. To czy tam spada, czy rośnie, no to poczekajmy na dłuższe trendy, jeśli chodzi o mniejszych kandydatów, w tym przede wszystkim trzeciego tutaj z wyścigów Sławomira Wencena. To myślę, że po jednym sondażu po kilku dniach to trudno wyrokować. Natomiast wydaje mi się, że tutaj mamy raczej stabilne poparcie i że jest elektorat, który jest zmęczony tą wojną jałową, jak widać chociażby po przebiegu tej kampanii, gdzie nie pojawiają się żadne sensowne argumenty, wizje Polski, tylko jakieś przepychanki i wyciąganie haków. No, jeśli są ludzie, którym to pasuje, no to niech dalej głosują na PiS i Platformę. No i są ludzie, którzy chcą dyskutować o realnych zmianach i chcą tych realnych zmian, no to jest dla nich Konfederacja, jest dla nich słowo niechmęcem.
A Karol Nawrocki, oczywiście kandydat popierany przez partię, nie ma co ukrywać, i przez partię wskazany, ale formalnie i faktycznie osoba bezpartyjna, nigdy w polityce bieżącej partyjnej nie uczestnicząca. Na ile to może być dla waszego elektoratu jednak kandydat ciekawy, intrygujący, szczególnie dla tej części narodowej?
Myślę, że na tą jego niezależność deklarowaną to raczej nikt się nie nabrał. Tak grubymi nićmi się to było od początku, że tutaj za wiele nie zwojowali. Natomiast pewnie dla części elektoratu
narodowego,
tego bardziej takiego, tak, no może to być kandydatura do rozważenia, pewnie w przypadku jakiejś drugiej rundy, no ale to jeszcze do tego droga daleka, więc nie będziemy tutaj na temat spekulować. Znaczy myślę, że jest bardziej popularna niż Rafał Trzaskowski, na pewno w tym elektoracie Konfederacji przypuszczam, że w tej chwili Platforma wybrała kandydata, który jest absolutnie niewybieralny w razie drugiej rundy, a PiS stał kandydata, który ma pewnie przynajmniej część wyborców może zrobić. Ja już deklarowałem tutaj u pana.
Tak, to już o tym rozmawialiśmy.
Spotkałem liczne głosy krytyki i wręcz niektórzy zaczęli pisać, że ja zadeklarowałem głosowanie na Trzaskowskiego, co oczywiście nie jest prawdą. Natomiast często ludzie w ramach tego plemiennego podziału uważają, że jak ktoś nie deklaruje głosowania na jednego z nich, to automatycznie deklaruje głosowanie na drugiego. Oczywiście tak nie jest. Ja deklaruję, że nie zagłosuję na nikogo w drugiej rundzie, jeśli nie będzie tam przedstawiciela Konfederacji.
Sławomira Wencena, który prowadzi najdłuższą prekampanię i suma summarum najwięcej, to będzie, nie wiem, czy będzie najwięcej spotkań, bo to zależy od intensywności, ale jeśli chodzi o długość, to będzie zdecydowanie najdłuższy maraton w wykonaniu tego kandydata. Chociaż on się medialnie nie przebija. I czy będzie taki pomysł, jak zaistnieć silniej w przestrzeni medialnej z pomysłami, z programem i z wizją prezydentury Sławomira Wencena?
Myślę, że media głównego nurtu będą aktywnie wspierać jednego z dwóch swoich ulubieńców i zamilczać pozostałych, więc tutaj nie sądzę, że coś się w tej sprawie zmieni, zależnie od tego, co nasz kandydat powie, czy to zrobi. Ta rzeczywiście bezprecedensowa, a nawet w historii polskiej polityki, objazdowa trasa po tych mniejszych miejscowościach, rzeczywiście jest ignorowana przez media głównego nurtu, ale ludzie to przychodzą. Widać, że ona się przebija, tak? Przebija się do świadomości wyborców w tych miastach i to jest najważniejsze. Do wyborców docieramy, a niekoniecznie z pośrednictwem mediów głównego nurtu. Te media głównego nurtu też już przeceniają czasem swoją siłę. Jest już na tyle istotny obieg informacji, niezależny od nich, czy to w internecie, czy właśnie poprzez różne aplikacje, że nie jest nam to chyba już do szczęścia potrzebne.
Patrzymy na aktualną sytuację polityczną. Trochę inne poletko. Chyba nigdy z panem posłem nie rozmawiałem tak dogłębnie, czy chociaż trochę dłużej o sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. A tutaj mamy zaostrzenie się sporu. Chociażby Trybunał Konstytucyjny, zdaniem większości rządzącej, on nie istnieje. Jego wyroków można nie publikować. 21 wyroków Trybunału nieopublikowanych. Komisja Wenecka, o którą zdanie zapytała ta koalicja rządząca, twierdzi, że wyroki trzeba publikować, no ale to chyba nie zrobi wrażenia na ministrze Bodnarze. A teraz jest nowy prezes, już kontestowany przez Szymona Hołownię i przez polityków Platformy. Kto ma rację w tym sporze? Można uznać, że po prostu Trybunał się nie podoba, bo wybrała go poprzednia władza i nie publikować wyroków i udawać, że one nie istnieją.
No, tak można dodać, że ta Komisja Wenecka przez kilka lat była traktowana niemal jak wyrocznia przez tych, którzy dzisiaj rządzą, a kiedy dzisiaj krytycznie recenzuje ich poczynania, to już zdają się to wpuszczać jednym uchem, a drugim wypuszczać. Oczywiście system destrukcji, proces destrukcji systemu sprawiedliwości nie zaczął się teraz. On się rzeczywiście zaczął już pod koniec rządów Platformy, potem był kontynuowany w jakimś stopniu przez PiS. Przecież niepublikowanie wyroków to wynalazek pani Szydło swego czasu, a teraz jest pogłębiany. Ja już w paru miejscach mówiłem o tym, jak nad ubolewam i że uważam, że to jest po prostu destrukcja państwa w ogóle. Mamy podwójny porządek prawny, część instytucji uznaje się, część instytucji się nie uznaje nawzajem. I no, nawet ciężko wymyślić teraz jakąś drogę rozwiązania tego, tak żeby doprowadzić do stanu, w którym wszystkie władze będą uznawane. No bo kolejna władza też obecna wchodziła kilka, no, mówiąc delikatnie, wątpliwych prawnie, a mówiąc wprost, no, całkowicie nielegalnych posunięć, które spowodują, że no, tak samo jak oni mieli pretekst do tego, że no, właśnie dzięki temu, że PiS tam grał na pograniczu fałdu przez te 8 lat, mieli pretekst, żeby nie uznawać niektórych wyroków. Tak teraz obecna opozycja, w tym my, ma powód, żeby nie uznawać pewnych poczynień tej władzy za legalne. No i to no nie wiadomo, do czego nas ta huśtawka doprowadzi.
Spirala się,
głęboki reset konstytucyjny
nakręca, ale tego resetu nie wiem, czy to jest łatwe i proste. Prościej jest powiedzieć:
nie jest.
Wyrok sądu mi się nie podoba, to nie uznaję sądu, albo wyrok trybunału mi się nie podoba, to nie uznam tego trybunału i zdaje się, że to jest ten kierunek praworządności, jaki wybiera obecna ekipa rządząca.
No i czują się mocni w tej chwili i robią dokładnie to samo, co robił PiS, to znaczy, że zachowują się, jakby mieli rządzić wiecznie.
No nie, ale w tym sensie, że PiS nie opublikował dwóch orzeczeń i to spotkało się z atakami wszystkich, w sensie całej strony opozycyjnej, tu mamy 21, więc nie wiem, czy to jest taka równa symetria nawet co do
liczby. Nie, ja nie powiedziałem, że jest równa. Uważam, że cały czas się to pogarsza, tak jak Platforma zaczęła to pod koniec swoich rządów, wybierając sędziów na zapas. PiS zrobił jeszcze większy bałagan, wybierając tych tak zwanych dublerów. I no, tam jeszcze wiele innych rzeczy było, które były kwestionowane właśnie, między innymi to niepublikowanie wyroków. No dał przykład, że można tak robić, także jeśli jest się silnym, jeśli ma się władzę, to można ignorować różne wątpliwości prawne. W związku z tym uważam, że tak, że obecna władza posunęła się jeszcze dalej w tej destrukcji. Nie ma tu symetrii w sensie 1:1, tylko poczynanie obecnego rządu jest znowu gorsze, czyli ta huśtawka huśta się coraz mocniej teraz w tym kierunku. Natomiast no, trzeba uczciwie powiedzieć, że to psucie obyczajów politycznych i psucie prawa, no, przebiega, często eskalacja konfliktu przebiega w ten sposób, tak, że no, najpierw ktoś się zaczepi, ten mu odda mocniej, ten mu odda jeszcze mocniej, potem już nikt nie pamięta, kto zaczął, ale wszyscy się biją. No i niestety w tym stadium jesteśmy w tej chwili. I to, co zacząłem mówić, tak, że Platforma zachowuje się właśnie tak, jakby miała rządzić wiecznie, czy tą Platformę i jej przystawki zachowują się, jakby miały rządzić wiecznie i nie biorą pod uwagę tego, no, co będzie po nich, tak, no prędzej czy później przecież władzę stracą. I co z tymi wszystkimi wyrokami, co z tymi wszystkimi poczynaniami, co z tymi wszystkimi nielegalnie wybranymi instytucjami wtedy będzie. Chyba wypadało się zastanowić. No, właściwie w tej chwili oni zachowują się tak, że nie pozostawią wyboru. Ktokolwiek do władzy dojdzie po nich, no będzie musiał uznać to wszystko za nielegalne i przeprowadzać jakoś daleko idącą przeoranie tych instytucji, gdzie oni znowu będą kwiczeli, że to tam niepraworządność, że to, że ktoś ignoruje ich wybrańców i tak dalej. No więc no, czeka nas nieciekawa przyszłość pod tym względem. I nie zapowiada się niestety to, o co ja bym się upomniał, czyli reset konstytucyjny, w którym strony cofają się, każdy cofa się o dwa kroki do tyłu i urządzamy te wątpliwe sfery od nowa w sposób taki, żeby wszyscy je od tej pory mogli uznawać. No to się chyba nie zanosi, bo to przede wszystkim potrzebna by była dobra wola ze strony rządzących, a oni żadnej refleksji tutaj nie wykazują.
To już na koniec, panie pośle, rozliczenia. Zdaje się, że koalicja rządząca najbardziej z tym się mierzy i to najbardziej zajmuje umysły i pana premiera, jeżeli patrzeć na jego aktywność w mediach społecznościowych i wielu polityków, czy większości polityków koalicji rządzącej, ile się udało rozliczyć, jak szybko i że za wolno i że to jest jakby główny aspekt, główna zmienna, po której będzie ta ekipa rozliczana. Mamy areszt tymczasowy dla pana posła Romanowskiego, no ale wiele osób w koalicji mówi, trzeba więcej, szybciej i skuteczniej, bo jak tego nie zrobimy, to stracimy władzę. Jak pan ocenia ten proces rozliczeń i po co to jest tak bardzo potrzebne obecnej koalicji rządzącej?
Jest to jedyny obszar, w którym potrafią odnosić jakiekolwiek sukcesy. Też skromne, ale jednak, bo w gospodarce im nie idzie, w rządzeniu im nie idzie, ogólnie państwo się pogrąża właśnie w coraz większym chaosie prawnym. No to na pocieszenie dla swojego elektoratu, któremu nie dotrzymali przez tylu obietnic, mają chociaż rozliczenia. Rozliczenia są oczywiście potrzebne, jak ktoś coś narobił, namieszał, nakradł i tak dalej. Natomiast nigdy nie powinny być głównym tematem życia politycznego w kraju. No to znaczy, że to życie jest całkowicie jałowe, chyba że już naprawdę kraj jest w tak dobrym stanie, że już nic nie trzeba zmieniać, nic reformować, no to wtedy możemy się jako główny tematem zajmować to, że ktoś coś tam zachachmęcił. Natomiast no, wydaje mi się, że tutaj rząd zupełnie skapitulował, jeśli chodzi o jakąś wdrażanie jakiejś wizji naprawy Rzeczpospolitej na większą skalę, tylko jedynym obszarem, w którym potrafi odnosić sukcesy, to jest właśnie przeczołgiwanie poprzednio rządzących, mniej lub bardziej praworządnych.
A to będzie skuteczne politycznie, bo jak rozmawiam, jak się słucha także oficjalnych deklaracji polityków koalicji, to oni wydaje się, że wierzą w taki mechanizm, że im więcej się rozliczy, im więcej się wsadzi do aresztów tymczasowych posłów Prawa i Sprawiedliwości, tym większe będzie poparcie dla partii rządzących. Czy tak jest faktycznie? Czy to nie jest skuteczne politycznie?
Moim zdaniem na dłuższą metę nie. Natomiast na krótką metę jest oczywiście utwardzanie elektoratu swojego z jednej strony, dawanie mu tego, czego on oczekiwał, tych znienawidzonych właśnie pisiąc, że teraz patrzcie, co z nimi robimy. A z drugiej strony jest to sianie fermentu, demoralizacji, obniżanie morale w szeregach przeciwników, tak? No bo elektorat, który ciągle dowiaduje się, że jakiś poseł, jakiś minister z byłego rządu, który popierał, właśnie dostaje kolejne zarzuty, no jest mniej zmotywowany, coraz trudniej się pewnie z dumą obnosić z głosowaniem na PiS, kiedy to kolejne takie procesy są wdrażane, więc jest to obliczone na krótką metę w ten sposób, natomiast na dłuższą metę, no ludzie w większości nie ekscytują się aż tak takimi rzeczami. W większości ekscytują się tym, i po ile jest masło, i po ile jest benzyna. A tutaj sukcesów nie ma. W związku z tym, jeśli to może przez jakiś czas i no, na razie ten skutek przyniosło przede wszystkim konsumpcji przystawek, konsolidacji elektoratu własnego. Natomiast no, widać, że rząd traci poparcie w bardzo szybkim tempie, jak na taką gruntowną zmianę, która tutaj nastąpiła w sensie no, takiego przełomu politycznego, no to zwykle jest tak, że ten nowy rząd korzysta przez jakiś czas z takiego, nazwijmy to, okresu ochronnego, kiedy jego wyborcy są w stanie więcej wyłaszyć, kiedy te zmiany jeszcze oczekiwane, ta nadzieja, którą zasiano, wystarcza jako paliwo na jakiś czas, no tutaj erozja nastąpiła stosunkowo szybko.
I zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej, bo erozja postępuje szybko i to widać w sondażach, chyba w wielu innych także nie do końca mierzalnych wskaźnikach co do temperatury życia społeczno-politycznego w Polsce. O czym mówił Dobromir Sośnierz, były poseł i europoseł i polityk, jak najbardziej nie były, tylko aktywny polityk Konfederacji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dzięki.